Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jak w każdy piątek o tej porze cykliczna audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj drogami Bożego Słowa prowadzić nas będzie ksiądz dr Michał Oleksowicz, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Na początku prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego. Wzywają po obecności Ducha Świętego. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję Szukając Słowa Bożego w studiu Radia Maryja. Bardzo serdecznie witam księdza doktora Michała Oleksowicza, wykładowcę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Witamy serdecznie, księże doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
wsłuchujemy się w liturgię Słowa Bożego najbliższej niedzieli i z jednej strony trwamy w takim czasie skupienia związanym z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Wszystkich Zmarłych, kiedy właśnie myślimy o sprawach ostatecznych, o naszym życiu, o śmierci i o życiu, które się nie kończy, o życiu wiecznym. I podobnie no właśnie w tym klimacie jest liturgia Słowa, którą będziemy rozważali. To już 32. niedziela zwykła, zbliża się powoli ku końcowi rok liturgiczny, a więc też i liturgia Słowa Kościoła proponuje nam właśnie tematy ostateczne. Więc możemy powiedzieć, że w centrum tej liturgii Słowa jest właśnie temat życia i śmierci, ale Słowo Boże kieruje naszą uwagę na cel naszego życia, na zmartwychwstanie, na zwycięstwo życia. Wsłuchajmy się zatem w słowo tej najbliższej niedzieli.
Czytanie z drugiej księgi Machabejskiej. Zdarzyło się, że 7 braci zostało schwytanych razem z matką, bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowinę zakazanej przez prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: o co masz zamiar pytać i jakie zdobyć od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy. I mężnie powiedział: z nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając tak powiedział: lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla Ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia.
W pierwszym czytaniu tej niedzieli słyszymy fragment drugiej księgi machabejskiej, który opowiada o śmierci 7 braci i ich matki. W tradycji chrześcijańskiej nazywano czasami tych braci braćmi machabejskimi, gdzie właściwie nazwa braci machabejskich powinna być odnoszona do rodziny Machabeuszy, do przywódców powstania żydowskiego. Natomiast tradycja chrześcijańska właśnie widziała w tych braciach tak wielkich bohaterów, męczenników, że często ich określano tymi braćmi machabejskimi, jakoby byli przywódcami powstania, tymi, którzy budzili do walki o czystość prawa, o wierność Bożemu prawu. Więc kontekst tego wydarzenia, o którym słyszymy w czytaniu, to jest prześladowanie Żydów za czasów króla Antiocha IV Epifanesa. To był bardzo trudny czas dla Żydów, kiedy Żydzi zaczęli bardzo mocno ulegać wpływom greckim. Byli przymuszani do porzucenia swoich własnych zwyczajów. Zakazano kultów w świątyni, wprowadzono kult pogański w tym czasie w świątyni jerozolimskiej, dokładnie w 167 roku przed narodzinami Chrystusa. No i oczywiście ta sytuacja wywołała też opór tych, którzy postanowili być wierni Bożemu prawu za cenę swojego życia. Stąd pojawiają się właśnie w narracji tej drugiej księgi machabejskiej przypadki męczeństwa Żydów. I właśnie przeciw tym represjom powstaje rodzina Machabeusz, Juda Machabeusz, przywódca powstania przeciw właśnie wpływom greckim. I w tym fragmencie z drugiej księgi machabejskiej otrzymujemy opowieść, która wskazuje na bardzo doniosłe znaczenie wydarzeń, które tutaj mają miejsce. To znaczy słyszymy o braciach i matce, którzy przeciwstawiają prawdziwą wiarę w żywego, wszechmocnego Boga, no właśnie tym fałszywym religiom pogańskim, fałszywym nakazom. Więc autor Księgi Machabejskiej kreśli nam obraz męczenników, tych, którzy dają swoje życie za wierność Bogu. Męczennicy, o których słyszymy w tym fragmencie, no to są ci, którzy właśnie patrzą nawet na dar życia jako na coś względnego wobec absolutnej władzy Boga. To znaczy, że dar życia jest darem, który pochodzi od Boga, więc nie chcą oddać władzy nad tym darem komukolwiek, jakiemuś władcy ludzkiemu, nawet jeżeli on przedstawia absolutne żądania, stąd oni są gotowi znowu to życie oddać temu, którego je otrzymali, samemu Bogu. Więc w centrum tego fragmentu, który słyszymy, jest właśnie temat wierności wobec Bożego prawa, ale też i wierności Boga. Wierności Boga, który jest tym, który jest sprawiedliwy i który w czasie ostatecznym wskrzesi sprawiedliwych, natomiast tych, którzy są bezbożnymi, będzie karał. Kiedy myślimy o tym słowie i odnosimy je do naszego kontekstu, naszego życia, no z pewnością widzimy, że dzisiaj wierność wobec Boga, no w naszym przypadku, no nie weryfikuje się wiernością wobec zakazu jedzenia wieprzowiny, ale no właśnie wykorzystajmy ten fakt historyczny, ten obraz, żeby pomyśleć, że dzisiaj nasza wierność wobec Boga weryfikuje się naszą wiernością, możemy powiedzieć, wobec kluczowych wartości, to znaczy wiernością, która konfrontuje się z obecnością idoli, które w naszym świecie, w dzisiejszej kulturze chcą zastąpić Boga, wiernością wobec Boga w kontekście, moglibyśmy powiedzieć, takiej chłosty czy radykalnego torturowania, które jest związane z tym, że jesteśmy bombardowani światem reklamy, światem pewnego rodzaju propagandy. Więc i w naszym czasie widzimy, że to słowo wybrzmiewa w sposób bardzo, bardzo aktualny. I jednocześnie też widzimy, że bohaterstwo męczenników nie wiąże się tylko i wyłącznie z tym, że oni zginęli, że oddali życie, ale przede wszystkim z tym, że byli wierni do końca, że nie umierali jakoś po prostu, ale że umierali jak bohaterowie. Dlatego ta księga machabejska w tak wyraźny sposób podkreśla odwagę, bohaterstwo owych 7 braci i ich matki.
z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. Na koniec, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.
Tradycyjnie przyjmuje się, że drugi list świętego Pawła do Tesaloniczan został napisany kilka miesięcy po najstarszym dokumencie chrześcijańskim, to znaczy po pierwszym liście do Tesaloniczan, datowanym na około 51 rok po Chrystusie, kiedy to święty Paweł pisze oba listy, przebywając w Koryncie. I no, drugi list do Tesaloniczan zawiera takie dwie zasadnicze części. W pierwszej części święty Paweł podkreśla wiarę Tesaloniczan, którzy trwają przy Chrystusie, ale podejmuje bardzo obszernie temat powtórnego przyjścia Pana, powtórnego przyjścia Chrystusa. I to już jest temat, który święty Paweł podjął w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdzie właśnie zwraca uwagę wspólnocie Kościoła, aby właściwie rozumiała paruzję, powtórne przyjście Chrystusa. To znaczy, że żeby chrześcijanie nie myśleli, że ono nastąpi szybko i w związku z tym, że zaniedbują swoje własne obowiązki, są w takiej postawie biernego czekania, więc święty Paweł napomina, aby podjęli codzienne życie, nie w takim biernym oczekiwaniu na przyjście Pana. Z drugiej strony też w tym pierwszym liście do Tesaloniczan święty Paweł podejmuje temat niepokoju o los zmarłych, ponieważ chrześcijanie właśnie pytają się o to, jak to będzie przy zmartwychwstaniu, jak to będzie na końcu świata. Więc święty Paweł tłumaczy, że zmarli zmartwychwstaną razem z Chrystusem, to znaczy będą z Nim złączeni. No i właśnie przywołuje tę postawę czuwania, to znaczy Dzień Pański przyjdzie jak złodziej. Tak wprost pisze święty Paweł. Natomiast w drugim liście do Tesaloniczan, którego fragment usłyszeliśmy, święty Paweł do tej układanki na temat paruzji, zmartwychwstania, końca naszego życia dorzuca bardzo istotny element. Pisze o tym, że Dzień Pański będzie poprzedzać pojawienie się ludzi niegodziwych, pojawienie się wroga Chrystusa, który będzie odwodził od prawdziwej wiary. W tym fragmencie właśnie słyszeliśmy te zagrożenie, to niebezpieczeństwo, ale jednocześnie święty Paweł dostrzega drugą stronę medalu, to znaczy widzi w pewnym sensie taką szczęśliwą winę tej sytuacji, to znaczy, że Dzięki temu będzie zwiększona czujność chrześcijan. Dzięki temu będziemy tym bardziej wyczekiwali Pana i próbowali rozeznawać, co od Niego pochodzi, a co od wroga Chrystusa. I drugi element, który właśnie dorzuca święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, to odpowiedzialność za siebie, za wspólnotę, że nie można żyć kosztem innych, że właśnie to pragnienie, które wyrażone jest w tym fragmencie, że aby was umocnił Pan, aby ustrzegł od złego, abyście byli, ufali w Panu, w tym, co robicie, w czym jesteście zaangażowani. Więc słuchając tego słowa, widzimy, że święty Paweł w sposób bardzo konkretny w kontekście rzeczywistości zmartwychwstania, powtórnego przyjścia Pana, z jednej strony podkreśla, aby nie przyjmować łatwowiernie nauk o paruzji, żeby nie ulegać jakimkolwiek powiewom, które dotyczyłyby tego tematu. I też podkreśla właśnie kwestię tego, że jest walka dobra ze złem, jest rzeczywistość nieprawości, jest to mysterium iniquitatis, jak mówimy, tak? Więc stąd konieczna jest czujność tych, którzy rzeczywiście oczekują na powtórne przyjście Pana. Ale w tym wszystkim, właśnie przeziera i w tym fragmencie, który słyszeliśmy, taki Boży optymizm świętego Pawła, który pisze, przez łaskę udzielił nam dobrej nadziei. Przez łaskę Bóg udziela nam dobrej nadziei właśnie, nadziei na szczęście po śmierci, nadziei na życie, które się nie kończy. I ta dobra nadzieja, w tym rozumieniu Pawła wyrażonym w tym fragmencie, jest połączona właśnie z tym, że jest sąd ostateczny, że jest ten, który jest sędzią całego świata, całej rzeczywistości.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku sadyceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam napisał, jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i umarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła i ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział, dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie. Gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba, Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem dla Niego żyją.
Fragment Ewangelii Świętego Łukasza, który przed chwilą wysłuchaliśmy, opowiada o sporze Jezusa ze swoimi przeciwnikami w świątyni. To jest ta część Ewangelii Łukasza, która opowiada o działalności Jezusa w Jerozolimie już po uroczystym wjeździe do miasta. A więc jesteśmy już na takim etapie kulminacji działalności Pana Jezusa, głoszonych przez Niego nauk. No i właśnie na scenie pojawiają się saduceusze, którzy wystawiają na próbę mistrza. I z jednej strony słyszeliśmy w pierwszym czytaniu dzisiaj o grupie siedmiu braci, historia rzeczywista, męczeństwo siedmiu braci. Natomiast w tej Ewangelii słyszymy też o siedmiu braciach, ale saduceusze proponują pewnego rodzaju eksperyment myślowy, to znaczy nie mówią o przypadku rzeczywistym, tylko załóżmy, że było sobie siedmiu braci i co z tego wynika. No, kontekstem dla tego eksperymentu myślowego saduceuszy jest po pierwsze to, że oni kwestionowali wiarę w zmartwychwstanie. Wiara w życie wieczne nie jest ugruntowana też, jeżeli patrzymy na Stary Testament w sposób jednoznaczny we wszystkich księgach. Dopiero późniejsze teksty biblijne, fragmenty Izajasza, Ezechiela, księgi prorockie, Daniela, czy właśnie księgi machabejskie jednoznacznie mówią o rzeczywistości zmartwychwstania, życia wiecznego. Więc saduceusze wychodzą z tej przesłanki, że tak naprawdę nie wiadomo, co będzie po śmierci. A drugi kontekst bardzo ważny to jest właśnie tak zwane prawo lewiratu. Prawo, które nakazywało, aby brat mężczyzny który zmarł, poślubił wdowę po swoim bracie. No i saduceusze proponują taki argument, który rzeczywistość zmartwychwstania sprowadziłby do absurdu. To znaczy, przy założeniu właśnie tego prawa lewiratu, zdaniem saduceuszy, w niebie mężczyźni, którzy żyli wcześniej w tych małżeństwach lewirackich, no sprzeczaliby się o to, kto ma prawo do żony. Kto ma prawo do żony. A więc ich zdaniem wiara w zmartwychwstanie jest absurdalna, jest niemożliwa. Nie ma takiej rzeczywistości jak zmartwychwstanie. Natomiast odpowiedź Pana Jezusa no jest bardzo, bardzo inteligentna. To znaczy Pan Jezus krytykuje samo założenie tego myślenia saduceuszy. To znaczy krytykuje to założenie, że prawo lewiratu obowiązuje w niebie. Pan Jezus uchyla ten absurd wniosku, który proponują saduceusze, przez podkreślenie, że życie w niebie nie jest tylko uszlachetnioną, ulepszoną wersją ziemskiego życia, więc uchyla przesłankę rozumowania proponowaną przez saduceuszy, że niebo nie jest tym samym, co ziemia. I Pan Jezus w tej swojej argumentacji no właśnie odwołuje się do tradycji Pisma Świętego, Słowa Bożego, przywołuje znany bardzo dobrze każdemu pobożnemu Żydowi fragment Księgi Wyjścia, rozdział 3, gdzie jest mowa o tym, że Bóg jest Bogiem żywych, Bóg, który ukazuje się Mojżeszowi w krzaku gorejącym. Dalej Pan Jezus podkreśla, że Bóg jest nieśmiertelny, bo mówi, że wszyscy dla Niego żyją, to znaczy celem wszelkiego życia jest życie dla Boga, więc sam Bóg jest życiem. Więc Pan Jezus wskazuje w odpowiedzi na ten argument saduceuszy, że niebo jest uczestniczeniem w życiu, jest wiecznym trwaniem przy samym Bogu, że życie wieczne nie jest jakąś mglistą wersją naszego ziemskiego życia, ale rzeczywiście no jest nowum, jest inną rzeczywistością. Stąd też przywołanie tego tematu Bożych dzieci, aniołów, które wskazuje na to, że no to jest rzeczywistość duchowa, odmienna od tej, w której my tutaj jesteśmy. Ale jednocześnie rzeczywistość ta dotyka człowieka, a więc mówimy też o zmartwychwstaniu ciała, czyli o tym, że dla Boga żyje cały człowiek z duszą i ciałem. Więc ten fragment Ewangelii pięknie nam pokazuje, że zamiast tego eksperymentu myślowego o żonie, o siedmiu mężach, którzy są braćmi, Pan Jezus kieruje naszą uwagę na samego Boga, który walczy o człowieka. Na Boga, który jest życiem, który jest nieśmiertelny i który chce każdego z nas mieć u siebie w niebie.
Drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji, szukając Bożego Słowa, drogami Pisma Świętego prowadzi nas ksiądz dr Michał Oleksowicz, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Zatrzymujemy się przy tekstach 32. niedzieli okresu zwykłego. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu razem z nami. Bardzo proszę słuchaczy Radia Maryja, którzy zechcą współtworzyć nasze spotkanie, abyśmy odnosili się do tych konkretnych tekstów Pisma Świętego, które usłyszeliśmy podczas dzisiaj audycji i które usłyszymy podczas liturgii Eucharystii w najbliższą niedzielę w naszych kościołach. Numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie Andrzeju, tak jak powiedziałem, bo poznaję do konkretnych tekstów 32. niedzieli zwykłej. Bardzo proszę.
Dobrze. Chciałem, Ojcze, tutaj zwrócić uwagę, tak jak prelegent mówił, żeby nie dać się zwieść, jak wielu będzie przychodzić, mówić, oto już jest czas, nadszedł czas, że oto tu jest Jezus. I że trzeba uważać na takie różne nowinki. I tutaj właśnie było mówione o tym, że przed przyjściem Pana Jezusa będą się takie dziwne rzeczy dziać. I to jest duchowo opisane. Wcześniej też słyszeliśmy parę tygodni temu, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. I tu jest opisane, że ludzie będą odchodzić od Kościoła. I pojawi się ktoś taki, co zasiądzie w kościele, w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Będzie udowadniać, że on jest właśnie Bogiem. I Hildegarda z Bingen w swoim dramacie Końca Czasów opisała, jak właśnie ten niegodziwiec, syn zatracenia, będzie to robił, że będzie zwodził tych ludzi, którzy mają płytką wiarę, małą wiedzę religijną, którzy traktują Pana Boga jak taksówkarza, który będzie na wszystkie ich rozkazy i polecenia dawał im to, co oni sobie życzą, a sami nie poświęcają w ciągu dnia czasu na to, żeby słuchać Pana Boga, żeby poznać 1400 stron Pisma Świętego, listu, który Pan Bóg do nas wysłał, żebyśmy zrozumieli, jakie rzeczy na ziemi się dzieją, jak źli ludzie działają, tak jak w Starym Testamencie było o totalitarnych systemach, metodach tortur, które i dzisiaj też się stosuje. Jak to się stanie właśnie, że ludzie, którzy odejdą od Boga, będą się wynosić nad Boga, będą udowadniać, że są bogami, dopuszczą się do tego, że będą, mieliśmy już przecież już komunizm, gdzie na siłę nam się wmawiało, że Bóg nie istnieje, że jest humanizm, że są wyższe wartości, żeby zajmować się nie Panem Bogiem, tylko jakimiś cechami, które wspólnie możemy budować na jakichś dobrych wartościach, że coś wspaniałego, pięknego będziemy robić, a Bóg nam jest do tego niepotrzebny.
Tak, Panie Andrzeju, postawmy kropkę w tej refleksji, bo myślę rzeczywiście, że doskonale rozumiemy, o co pan, na co chciał Pan zwrócić uwagę. Bardzo proszę, księże doktorze.
Tak, Panie Andrzeju, dziękuję za ten głos, podkreślenie tego właśnie, co święty Paweł w tym drugim liście do Tesaloniczan uwypukla, bo to jest to nowum, co dodaje względem pierwszego listu, że właśnie ten niepokój związany z przyjściem Pana i z tym, że będą wrogowie Jezusa, ale też myślę właśnie, że ta katecheza Pawłowa jest to to tak no, wybrzmiewa bardzo mocno. On zachęca od takiej czujności w teraźniejszości, prawda? Że oczywiście nie umniejsza zagrożeń związanych z tym, że są ci, którzy no, będą właśnie tutaj przewrotnymi, złymi, ale jednocześnie na przykład w zakończeniu tego listu, drugiego listu Tesaloniczan, padają te słynne słowa świętego Pawła, kto nie chce pracować, niech też nie je. Więc to jest dla mnie takie zaskakujące właśnie w tym temacie, jak wielkim, powiedziałbym, Paweł był takim realistą, jak trzeźwo stąpał po ziemi. Przecież mógłby czytać, no tak obrazowo mówię, tak? Mógłby czytać jakieś przepowiednie, zastanawiać się, czy już, czy nie, szukać potwierdzeń, jak pan mówił właśnie tutaj, o sprawdzić tu, sprawdzić tam. Natomiast święty Paweł, który otrzymał słowo od samego Chrystusa, no wie, co ma czynić, wie, co ma robić, wie, jaka jest jego misja, jakie jest jego zadanie. Świadomy zagrożenia, świadomy tego, że w tych czasach właśnie no będzie niebezpiecznie, ale jednocześnie mówi, że trzeba pracować. Zobaczcie, ja się między wami trudziłem, ja pracowałem, więc rzeczywiście w tym drugim liście, no święty Paweł to mówi, kto nie chce pracować, niech też nie, a zatem pracujmy, zatem działajmy, żyjmy, kochajmy, bądźmy czujni w teraźniejszości. To myślę jest taka no bardzo mocna odpowiedź Pawła na takie nasze też niepokoje, kiedy to, co pan podkreślił, kiedy widzimy, że dookoła czy działo się dużo złego, czy też dzieje się dzisiaj, prawda? Do roboty, panowie, tak mówiąc krótko.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam panie Andrzeju. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże księdzu doktorowi, szczęść Boże ojcu. Mówimy, dzisiaj słyszymy o tej wierności tych braci machawejskich i wierność Bogu jest odpowiedzią, w moim odczuciu, odpowiedzią na wierność Boga, bo Bóg nigdy nie zawodzi, natomiast człowiekowi to się dość często zdarza i ta wierność, wiara w tą wierność Boga ma swoje źródło w miłości Boga do człowieka. Bo człowiek się nieraz w życiu przekonuje, że Bóg człowieka kocha po prostu no nieskończenie. I to zależy od wiary. Pan Jezus kiedyś powiedział właśnie takie słowa, według wiary waszej niech się wam stanie. Czyli stopień zakorzenienia w wierze decyduje o przyjęciu. I do przyjęcia tych prawd, słów, tych słów prawdy potrzebna jest też cierpliwość, która jest właśnie znamieniem miłości. Moje odpowiedzi na miłość Boga. Wiara w spełnienie Bożej obietnicy nie powinna być skażona żadnymi wątpliwościami, bo tylko taka wiara gwarantuje, że obietnica Boża się wypełnia. Natomiast nasz umysł jest ograniczony i tutaj trzeba się z tym liczyć, trzeba ten fakt zaakceptować, że nie tak widzi człowiek, jak widzi Pan Bóg. Obietnica Boża może czasem się wypełnić po zakończeniu życia ziemskiego. A wiara jest z kolei owocem łaski i jako pełna łaski mamy Matkę Bożą i o niej materiały Soboru Watykańskiego II piszą, że wiara Maryi jest owocem wiary, znaczy dziewictwo Maryi. O, dziewictwo Maryi jest owocem wiary nieskażonej najmniejszym zwątpieniem. I taki przykład niedawno usłyszałem w Radiu Maryja. Dzieje się to w czasie zesłania na nieludzką ziemię. Umiera człowiek, towarzyszący mu drugi człowiek słyszy takie słowa. Jak Bóg mnie zawiódł. Dlaczego tak mówi, że cię zawiódł? Bo jak byłem młodym człowiekiem, to bardzo pielęgnowałem pierwsze piątki miesiąca i Bóg mi obiecał, że nie umrę niepojednany z Bogiem. A ten człowiek, który słyszy to, mówi, Bóg cię wysłuchał. Jak to? Tak, bo ja jestem księdzem, ja cię mogę wyspowiadać. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. Bardzo proszę, księże Michale.
Pawle, Bóg zapłać za ten głos. Myślę, że pan dotknął bardzo, bardzo ważnego tematu rzeczywiście, kiedy patrzymy na te historie z drugiej księgi machabejskiej, że właśnie, że wierność tych męczenników, o których mowa jest w tym czytaniu, czy też wierność tych bohaterów z czasów Machabeuszy, bo to jest cała galeria osób, to z jednej strony pojawiają się wyznawcy, ci, którzy po prostu są wierni w codzienności Bożemu prawu, chociażby mowa jest wcześniej o szlachetnym Oniaszu, kapłanie, ale właśnie też pojawiają się mężni, męczennicy. Też wspomniany jest wcześniej w drugiej księdze machabejskiej Eleazar, starzec. Teraz właśnie słyszymy o siedmiu braciach i ich matce. Ale właśnie to, co panu wypuklił, że ta wierność tych ludzi w obliczu zagrożenia, w obliczu niewiary, pogaństwa, wypływa z wierności Boga. Z tego przekonania, że Bóg jest wierny, że tak właśnie to, co pan mówi, że warto się dla Niego trudzić, że warto być Jemu wiernym, bo Bóg nie zawodzi, bo Bóg nie jest tym, który nas będzie oszukiwał, zwodził. I to rzeczywiście bardzo mocno w mentalności hebrajskiej, żydowskiej to jest obecne w tym sensie, że dla pobożnego Żyda słowo prawda tak naprawdę jest synonimem tego, co my nazywamy wiernością. To hebrajskie emet, to można, co jest słowem, które tłumaczymy jako prawda, ale też można tłumaczyć jako wierność. Więc nasze myślenie gdzieś o prawdzie w kulturze zachodniej jest bardziej na zasadzie takiej abstrakcyjnej, tak, że prawda jest jakąś zgodnością wiedzy ze stanem rzeczy, tego co ja wiem, z tym jak się rzeczy mają. Deszcz pada, więc to zdanie jest prawdziwe, kiedy rzeczywiście deszcz pada. Natomiast dla Żyda powiedzieć prawda, to znaczy właśnie powiedzieć to, że Bóg jest wierny, że Bóg nie zawodzi, że Bóg jest rzetelny w tym, co mówi, w tym, co robi. Więc tak dopowiadam tego, co pan właśnie tutaj podjął, że to jest kluczowe. Kluczowe dla rozumienia naszej odpowiedzi na Bożą prawdę właśnie to, że Bóg jest wierny, tak? Nie, że Bóg coś wie mi powiedział i ja też coś wiem i mu odpowiadam na to, tylko właśnie temat wierności, więc to warto mieć myślę na uwadze, kiedy gdzieś czytamy też Słowo Boże w kontekście Bożej prawdy, że też, no to właśnie przykład Maryi, który pan przywołał właśnie, no dlatego Maryja jest zachwycona prawdą Bożą, bo wie, że Bóg jest wierny, że doprowadzi to dzieło, które w niej rozpoczął do końca. Nie wie jak, ale temu ufa. Także właśnie rozumienie prawdy jako wierności. Myślę, że to właśnie jest ten wątek, który tutaj bardzo słusznie pan zauważył.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela z Archidiecezji Łódzkiej. Dla mnie niezrozumiały jest ten ostatni fragment Ewangelii. Nie wiem, czy ten dłuższy był czytany tutaj. Bo tam są
ten dłuższy no, był
właśnie
przeczytany.
Ten o gorącym krzaku Mojżesza i że Bóg jest Bogiem żyjącym i tam jest podany jako przykład Abraham, Izaak. Kompletnie tego nie rozumiem. I też właśnie skąd wiemy, że będziemy oglądać Boga twarzą w twarz? Bo nie wiem, czy to jest napisane w Piśmie Świętym, bo przecież Boga nigdy nikt nie widział. Nawet Mojżesz też nigdy nie oglądał Boga, tylko Bóg mu się z tyłu pokazał. Tak samo Eliasz. Ludzie oczywiście zawsze chcieli Boga zobaczyć, ale no nie wiem, wydaje mi się, że nawet jak już będziemy na tej górze Syjon, no to Bóg jest chyba duchem, no to będziemy odczuwać Jego taką kojącą obecność, ale chyba nie będziemy Go widzieć twarzą w twarz. No to nie wiem, to tylko tyle z Panem.
Dziękujemy, Bogiem. Proszę przejść na odbiór, Pani Gabrielo, bardzo proszę, księże doktorze.
Więc Pani Gabrielo, tak jak wspominałem w tym komentarzu do Ewangelii, no Pan Jezus jak przystało na pobożnego Żyda, on w dyskusji z Saduceuszami używa ich argumentów, więc dla nas może, jak Pani słusznie zauważa, to brzmi jakoś tak niezrozumiale, ale to, że Pan Jezus przywołuje no właśnie to, że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie. No Pan Jezus przywołuje to wydarzenie, o którym opowiada Księga Wyjścia, ukazanie się Boga w krzewie gorejącym, Boga, który jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. No więc Boga, który mówi o tym, że jest wiernym Bogiem tych, którzy Jego doświadczyli, których On przeprowadził, ojciec wiary Abraham, Izaak, Jakub, protagoniści, założyciele narodu wybranego z ludzkiego punktu widzenia. Więc Pan Jezus odwołuje się do tego fragmentu, bo ten fragment pokazuje, że Bóg, który się przedstawia Mojżeszowi, no mówi o tym, kim jest, no i jest Bóg kimś żyjącym, więc jeżeli przywołuje sam Bóg, mówiąc, jestem Bogiem tego i tamtego, no to znaczy, że i oni żyją, że to jest coś żywego. Nie jestem Bogiem, mówiąc innymi słowy, Bogiem pewnych grobów, tak? Tutaj jest pochowany Abraham, tu jest Izaak, tu jest Jakub, ja jestem grabarzem czy strażnikiem cmentarza, tylko jestem Bogiem tych oto, bo ich powołałem, wybrałem. Tak Bóg się przedstawia, więc Pan Jezus odwołuje się do tego, do tej rzeczywistości Księgi Wyjścia, że Bóg wchodzi w życie Mojżesza, powołując się na to, co uczynił w życiu innych. Nie jako, że to było, minęło i tego już nie ma, ale tak się Bóg przedstawia jako żyjący do Mojżesza. Więc Jezus używa tego argumentu, żeby pokazać Saduceuszom, że Bóg żyje, ale że też żyją ci, którzy są w przyjaźni z Bogiem, których On powołał, którzy Jemu zaufali, więc w tym kierunku idzie argumentacja Pana Jezusa, że Bóg jest Bogiem żywych. Że Bóg jest Bogiem żywych, więc w tym kierunku idzie argument Pana Jezusa z Pisma Świętego, z Księgi Wyjścia. Natomiast to, co Pani mówi w kontekście nieba i tego, czy będziemy oglądali Boga twarzą w twarz, no to właśnie są fragmenty w Nowym Testamencie, w listach Świętego Pawła, które mówią o tym, że będziemy w chwale, właśnie w liście do Tesaloniczan, kiedy mówi, że będziemy porwani, będzie zmartwychwstanie, porwani w chwale, będziemy z Chrystusem w chwale. Więc są fragmenty, które mówią o tym, że po śmierci jest życie, nasze bycie z Jezusem, ale też święty Paweł zauważa to, co Pani pisze, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, więc Paweł mówi o tym, że będziemy w chwale z Chrystusem, będziemy Go oglądali, ale to, co będziemy oglądali, to nie będzie, tak jak oglądam teraz ekran, monitor, czy patrzę na drzewa, to nie w tym sensie będziemy oczami ciała oglądali. Więc zachęcam, żeby w ten sposób pomyśleć, że Słowo Boże mówi o rzeczywistości życia z Bogiem po śmierci, ale nie opisuje umeblowania nieba. Nawet jeżeli byśmy chcieli czytać Apokalipsę świętego Jana jako opis nieba, gdzie co jest na zasadzie jakiejś mapy topografii, to nie o to chodzi, tak? To ten opis jest opisem symbolicznym, który mówi o rzeczywistości nieba, chwały, święci, starcy, bestie, zwierzęta. To są różnego rodzaju obrazy, nie fikcyjne, ale obrazy symboliczne, które mówią o rzeczywistości nieba. Ale właśnie, tak jak Pani zauważa, to nie jest tak, że będziemy, tak jak tu i teraz przeżywali nasze życie, tak samo będzie w niebie. Nie będziemy tam jedli śniadania, nie będziemy patrzyli tak, jak tutaj patrzymy na świat. To będzie nowe życie, ale nowe w tym sensie, że pełnia życia. Tajemnica, nie do opisania. Ciągłość życia, ale zupełnie nowa rzeczywistość. Więc to w ten sposób myślę, że najlepiej popatrzeć na rzeczywistość nieba.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Małgorzata ze Świętokrzyskiego. Chciałabym odnieść się do tego fragmentu, że nie będzie, w niebie nie będziemy się żenić ani za mąż wychodzić. Jaka będzie jakby relacja małżeńska, jaką ona ma wartość z dzisiejszego życia, tak, na to życie w niebie? Czy to będzie miało jakiekolwiek przełożenie, że teraz tu jesteśmy małżonkami, czy nie? Dziękuję.
Dziękujemy pięknie. Bardzo proszę, księże doktorze.
Pani Małgorzato, znaczenie myślę, że będzie miało. Miłość ma zawsze znaczenie, więc argument Pana Jezusa, on nie idzie w tym kierunku, że miłość małżeńska nie ma znaczenia, tylko on odpowiada na tą argumentację ad absurdum Saduceuszy, mówiąc, że ich przesłanka jest błędna, to znaczy właśnie to, że będą spory o to, kto jest mężem żony. Nie będzie sporów, bo niebo to jest pełnia miłości. Więc każda miłość, która jest tutaj na ziemi, znajduje swoje dopełnienie w niebie, na zwłaszcza ta małżeńska. W tym sensie, że miłość małżonków, która jest w przypadku nauczania Kościoła, która jest więzią sakramentalną, czyli miłość małżonków jest na obraz miłości Chrystusa do Kościoła, miłości Chrystusa do każdego z nas, ta miłość z chwilą śmierci, ona, ona osiąga swoją kulminację. To nie jest tak, że Pan Bóg mówi, słuchajcie, to nieważne, że wy kochaliście się, że byliście sobie wierni, bo teraz jest ta prawdziwa miłość, a to, co było wcześniej, to była podróba. Przepraszam, no ale tak dosadnie mówię, ale no to właśnie, no to nie była podróba, to był początek, to było wejście w tę rzeczywistość, to było wkroczenie na drogę do tej pełni. A w tym sensie może mamy takie odczucie, słuchając tego fragmentu, że no wobec Pana Boga ta miłość małżeńska nie ma znaczenia, no, że Bóg jest miłością, jest pełnią, więc możemy powiedzieć, że w niebie będzie większa radość z naszego kosztowania miłości Boga i z bycia z samym Bogiem, niż naszego cieszenia się sobą samymi na wyłączność, że my będziemy się w niebie o tyle sobą cieszyli, bo cieszymy się tym, który jest źródłem wszelkiego życia, w całej pełni, tak? Natomiast na ziemi my odwrotnie, tak? My gdzieś poprzez miłość drugiego człowieka, my doświadczamy takiego odblasku miłości Boga, że tak jak czasami właśnie mam to doświadczenie, ojejku, jak jeżeli ktoś jest w stanie tak kochać, jeżeli ktoś jest w stanie oddać życie, a zatem, no właśnie, jaka to niesamowita jest miłość Boga. Czyli my z tej miłości ludzkiej wnioskujemy bardzo często o tym, no jaka niesamowita jest miłość Boga. Natomiast w niebie z miłości Bożej będziemy rozumieli, będziemy przeżywali, będziemy widzieli sens każdej najmniejszej miłości, najmniejszego gestu miłości, czy też no, naszej z punktu widzenia ludzkiego wielkiej miłości, tak? Do męża, do żony, do dzieci, naszego powołania, więc nie warto patrzeć na takie zerwanie, tak? Że tutaj, no właśnie, że to ma się nijak do miłości, która będzie w niebie, ale zmierzamy ku pełni i w niebie jest pełnia miłości, więc ta każda najdrobniejsza miłość znajduje swoje dopełnienie, dopowiedzenie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Witam serdecznie, mówi Bogu miła. Ja myślę na tą wątpliwość pani, która no martwi się, czy będzie oglądać Boga. Przecież Pan Bóg powiedział, że kto widzi mnie, to kto widzi mojego syna, widzi i mnie, bo ja i mój syn jesteśmy jedno. I w takiej książce Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci, tylko zapomniałam teraz autorki tej siostry, która tak pięknie ta książka opisuje właśnie miłość Bożą. Też wspomina, że wszyscy mnie widzą jako starca, a przecież ja i mój syn to jesteśmy jedno. Ja nie mam lat, mam tyle lat, co i mój syn. I to jest takie pomocne do tego, aby się nie zastanawiać, że czy my zobaczymy. Po prostu to jest, Bogiem jest Syn i też to jest jedność w tym wszystkim poprzez Ducha Świętego. Bóg zapłać.
Dziękujemy ślicznie. Bardzo proszę, księże doktorze.
Tak, Panie Bogu miło, na pewno to Pan Jezus wiele razy podkreśla, to jest no, klucz całej Jego misji, tak? Że kto mnie widzi, widzi Ojca, ja jestem drogą do Ojca, ja i Ojciec jedno jesteśmy, więc Jezus przychodzi nam ukazać oblicze Ojca, więc On nam ukazuje, nam, którzy jesteśmy tu na ziemi, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. Tak jak Pani mówi, w jedności największej tajemnicy naszej wiary, Trójcy Świętej, tak? Że Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty we wszystkim są razem. Ale pytanie tamtej pani właśnie też dotyczyło tej rzeczywistości, no czy w niebie właśnie będzie to oglądanie i czymże to oglądanie by było, więc to pytanie też szło w takim bezpośrednim kierunku, no jak jest w niebie, co to znaczy oglądać Boga w niebie i myślę, że też właśnie warto widzieć no właśnie ten drugi aspekt, tak, że niebo jest tajemnicą dla nas, którzy tu jesteśmy, chociaż właśnie widzimy Ojca w Jezusie, że On nam ukazuje oblicze Boga, ale no nie jesteśmy w tym, co Kościół nazywa w swoim nauczaniu visio beatifica, tak, że nie jesteśmy w tej chwale nieba, my nie widzimy, ja nie widzę tu i teraz tej pełni tajemnicy życia samego Boga, świata i historii mojego życia, nie jestem w wizji uszczęśliwiającej. Jesteśmy póki co w tej wizji szczęścia, które się przeplata z cierpieniem. To nasze życie tak wygląda, tak? Że jest dużo szczęścia, radości, albo jak mówiliśmy z ojcem przed programem, że no właśnie, bywają dni słoneczne, ale też i są te ciemne, pochmurne, prawda? Że to nie jesteśmy w tej wizji uszczęśliwiającej. Nie ciągle świeci nam słońce. Natomiast w niebie będzie ciągle słońce, więc no to pytanie dotyczyło tego, no czymże będzie to słońce w niebie, czymże będzie to światło nieba, no tego ciężko nam to wyrazić ludzkim językiem tu i teraz. No właśnie żyjemy tą, jak pisze święty Paweł, tą radosną nadzieją, że to przeżyjemy, kiedy będziemy tam z Bogiem w chwale.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna z Płocka. Witam serdecznie. Pozdrawiam księdza rektora i ojca, wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie osoby, które biorą udział w dyskusji. Cieszę się bardzo, że włączyły się panie do dyskusji, bo na początku była taka bardzo męska rozmowa. A ja chciałabym poruszyć właśnie wątek kobiecy w Słowie Bożym na niedzielę, bo trzeba było urodzić i wychować tak wspaniałych 7 synów, tak ich przygotować, żeby z takim bohaterstwem i z taką determinacją oddali swoje życie i dali świadectwo Panu Bogu. Jest to ta, myślę, zapowiedź tej miłości do końca, którą Chrystus złożył także na krzyżu dla naszego zbawienia. I to jest może do tego Starego Testamentu sprawę listu świętego Pawła. Świetnie wszyscy poruszyli, nie będę już nic mówić, natomiast myślę, że w tej trudnej męskiej rozmowie Pana Jezusa z saddyceuszami, którzy no, są jakby symbolem męskiego rodu, który no, ukryć się nie da, w Starym Testamencie kobiety były traktowane dosyć przedmiotowo. Ja nie chcę się skarżyć, ale myślę, że Pan Jezus po raz kolejny dał świadectwo, przykład i podniósł do godności kobietę, którą saddyceusze traktowali jak przedmiot. Była żoną pierwszego, była żoną drugiego, trzeciego. Nie poruszam już tego tematu, który tam gdzieś głęboko tkwi, że była jakby no, niepełnowartościowa, nie dała dziecka ani jednemu. A jednak Pan Jezus, mówiąc o życiu wiecznym, o zmartwychwstaniu, niedzieli. Nie mówi, że tam ci lepsi panowie, ci i ta kobieta, która no już nie wspomnę o tym, jaką rolę kobiety odegrały przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa, były pierwsze przy grobie, to one go powitały po zmartwychwstaniu, to one niosły tę radosną wieść niedowierzającym uczniom, to one dzisiaj, wydaje mi się, także w życiu takim rodzinnym, codziennym, szarym, pracując ciężko i w pracy, i w domu, i znosząc niełatwe doświadczenia, i dźwigając krzyż życia codziennego, są jakby odpowiedzią i chyba równouprawnionym podmiotem.
Stawiamy kropkę, Pani Lucyno. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę, księże doktorze.
Panie Lucyno, bardzo dziękuję za ten głos, żeby właśnie tak może po męsku nie zdominować tego kobiecego głosu, to no rzeczywiście, no tak pani zauważyła tutaj, tak ta kobieta jest dowartościowana, tak, bo gdzieś ten punkt widzenia, z jakiego wychodzi ten argument, no właśnie taki jest, kolejni bracia brali ją za żonę, ona nie zostawiła dzieci, więc rzeczywiście kontekst jest taki negatywny, niepłodność, próba wzbudzenia potomstwa nieudana, Ale właśnie na tym się nie skupia Pan Jezus, tak? Że tutaj to ci będą, a ona nie będzie, bo niepłodna, bo Pan Bóg jej nie pobłogosławił, tylko po prostu podejmuje wątek zmartwychwstania, podejmuje wątek życia po śmierci, czy to kobieta, czy mężczyzna. Więc rzeczywiście ten wątek kobiecy tutaj jest na równi z męskim, jak to Pani zauważyła.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Tutaj siostra Teresa Częstochowy. Powiem bardzo krótko, bo jest mało czasu. Dla mnie takim bardzo ważkim argumentem, że Bóg jest Bogiem żywych, jest scena przemienienia na górze Tabor. Tutaj apostołowie zobaczyli żywego Mojżesza i Eliasza, kiedy rozmawiali z Chrystusem o męce. I tu również dobrze, że ta scena została zanotowana w Ewangelii, bo jest to dla nas wspaniały argument na życie wieczne. To tyle, co chciałam powiedzieć.
Dziękujemy, siostro Tereso. Pozdrawiamy Częstochowę. Bardzo proszę, księże doktorze.
Tak, siostro Tereso, no rzeczywiście na górze Tabor to jest doświadczenie Epifanii, prawda, że chwała nieba się ukazała uczniom, niesamowite doświadczenie, jak piszą ewangeliści, ujrzeli Jezusa w chwale, jego odzienie było lśniąco białe. Ale w tej sytuacji też ten argument dotyczył tylko tych wybranych, prawda? Piotra, Jakuba, Jana. Pan Jezus tam nie wziął ze sobą nawet całego grona, 12, więc tylko ci trzej byli świadkami tego niesamowitego wydarzenia. I rzeczywiście dla nich to było bardzo mocne doświadczenie. Oni zobaczyli Jezusa w obecności Mojżesza, Eliasza, więc im się niebo uchyliło tam na górze. To rzeczywiście było niesamowite przeżycie. Natomiast tutaj w tym fragmencie Pan Jezus wchodzi na grunt, który Saduceusze przygotowali, więc ja też patrzę w tym sensie na dyskusję Jezusa z oponentami, że on w sposób bardzo, bardzo mądry, bardzo roztropny wchodzi na grunt, gdzie są zastawione na niego pułapki, w sposób bardzo, bardzo inteligentny odpowiada na zarzuty, więc tutaj nie odpowiada argumentem z przemienienia na górze, nie zaprasza Saduceuszów, pójdźcie za mną, no bo w takim przypadku to, co mówi Ewangelia, tak, choćby i umarli, zmartwychwstali, nie uwierzą, bo serce zatwardziały, więc Pan Jezus zmiękcza te serca, używając tych narzędzi, które one są w stanie gdzieś przyjąć i przetrawić, więc tutaj myślę, że też warto zobaczyć siłę tej argumentacji Pana Jezusa, biorąc pod uwagę to, że on dostosowuje odpowiedzi do możliwości swoich słuchaczy.
Księże Michale, ostatnie zdanie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, zdanie podsumowania.
Tak, więc w tym czasie, kiedy nasze myśli są w kontekście właśnie życia i śmierci, otrzymujemy piękne słowo, które nas zachęca do takiej cierpliwości i ufności, że Bóg jest wierny i że zaprasza nas do życia, które nie przemija, do życia, o którym mówi teologia Kościoła, że jest takim wiecznym teraz, takim wiecznym trwaniem, ale to wieczne trwanie nie jest jakąś właśnie bezczynnością, bezrobociem, ale po prostu taką ciągłą radością bycia z Bogiem. To jest chwała nieba. Stąd Pan Jezus właśnie mówi o tym, że ci, którzy będą w niebie, równie aniołom, są dziećmi Bożymi, są uczestnikami zmartwychwstania, więc dużo nadziei życzmy sobie w tym czasie, kiedy też omadlamy naszych zmarłych, tych, których z nami nie ma, za którymi tęsknimy, że kiedyś spotkamy się wszyscy razem w chwale Boga.
Kogo pozdrawiamy?
Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, a zwłaszcza pozdrawiam moją kochaną mamę.
Dziękuję ślicznie. Drodzy Państwo, dzisiaj drogami Bożego Słowa prowadził nas ksiądz dr Michał Oleksowicz, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, całe seminarium. Księże rektorze, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję.
Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie naszej audycji.